Rozdział szósty. Niepokalane poczęcie Maryi. Od samego początku stworzenia Pan Bóg zważał na to, aby otwierać ścieżki i przygotowywać drogi, którymi odwieczne Słowo miało zstąpić na ziemię, przyjąć ludzkie ciało i obcować z ludźmi. Były to takie drogi, którymi ludzie mieli dojść do Boga, poznać Go, szukać, miłować i Jemu służyć, aby Go potem wiecznie chwalić i zażywać z Nim szczęścia. Nadszedł teraz czas, w którym według wyroku boskiego miała zostać stworzona owa cudowna, przyobleczona w słońce niewiasta, która ukazała się w niebie, a przeznaczona była ku rozweseleniu i wzbogaceniu całej ziemi. Wtedy trzy boskie osoby z Trójcy Świętej rzekły: oto nadszedł czas, aby rozpocząć dzieło naszej miłości i stworzyć ową czystą istotę, ową duszę, która w stopniu wyższym niż wszystkie inne znaleźć ma łaskę w naszych oczach. Wyposażymy ją w bogate dary i w sposób szczególny złożymy w niej największe skarby naszej łaski. Wszystkie inne istoty, które obdarzyliśmy istnieniem, okazały się niewdzięczne i zbuntowały się przeciwko naszej woli. Z własnej woli utraciły pierwotną sprawiedliwość, której udzieliliśmy pierwszym rodzicom, przez co udaremniły plan naszej miłości. Nie należy jednak dopuścić do tego, aby nasza wola zupełnie miała się zmienić. Dlatego stworzymy tę istotę w doskonałej świętości i doskonałości, aby grzech pierworodny nie był jej udziałem. Stworzymy duszę według naszego upodobania, owoc naszych doskonałości, dzieło cudowne naszej wszechmocy. Nie splami jej wina grzechu Adama. Stworzymy dzieło, które będzie cudem naszej wszechmocy i obrazem tych doskonałości, które przygotowaliśmy dla naszych dzieci. Będzie to ostateczny cel naszych zamiarów, jakie mieliśmy na początku stworzenia. Podczas gdy z wolnej woli pierwszego człowieka zgrzeszyli wszyscy, w tej jednej istocie naprawimy wszystko to, co tamci zniszczyli przez złamanie naszej woli. Będzie ona w szczególny sposób obrazem na podobieństwo naszego bóstwa i wiecznie trwać będzie przed naszym obliczem. Ona właśnie będzie doskonałym spełnieniem naszej woli i naszego upodobania. W niej złożymy wszystkie łaski i przywileje, które pierwotnie przeznaczyliśmy dla aniołów i ludzi, gdyby pozostali w stanie łaski. Ponieważ jednak oni lekkomyślnie sami pozbawili się tych darów, więc odnowimy je w tej istocie, dodając jeszcze inne liczne przywileje. W ten sposób nasz pierwszy wyrok nie pójdzie w zapomnienie, ale dopełni się w sposób doskonały. Ponieważ wszystko, co święte, doskonałe i zasługujące na nagrodę, przygotowaliśmy pierwotnie dla stworzonych przez nas istot, które to wszystko utraciły. Strumień naszej dobroci skierujemy teraz na tę ukochaną istotę. Będzie ona wyłączona spod prawa, któremu podlegają przy stworzeniu wszyscy ludzie i nasienie węża nie będzie jej udziałem. Ja sam zstąpię z nieba do jej łona i tam wezmę na siebie jej własną substancję i naturę ludzką. Jest rzeczą sprawiedliwą i konieczną, aby bóstwo o nieskończonej dobroci znalazło schronienie jedynie w materii, w najwyższym stopniu czystej, niepokalanej i nieskażonej żadnym grzechem. Nasza sprawiedliwość i nasza opatrzność sprawiają, że wszystkie czyny nasze są najdoskonalsze. Przecież woli naszej nic oprzeć się nie zdoła. Odwieczne słowo, które przyjmie naturę ludzką, aby się stać odkupicielem i nauczycielem ludzi, ustalić ma najdoskonalsze prawo łaski i odpowiednio do tego prawa nauczać ludzi, by dzieci rodzicom swoim, jako bezpośrednim sprawcom ich życia ziemskiego, okazywały szacunek i posłuszeństwo. Prawo to przede wszystkim musi się dopełnić w ten sposób, że Syn Boży uczci tę, którą sobie obrał za matkę, a to w ten sposób, że potężną swą ręką wyniesie ją i wyposaży w najcudowniejsze i najświętsze łaski i dary. Najznakomitszy wśród tych rozmaitych przywilejów jest ten, że Matka Syna Bożego nigdy nie ulegnie nieprzyjaciołom naszym i ich złośliwości, dlatego też wolna być musi od śmierci w grzechu. Na ziemi Słowo ma mieć Matkę bez Ojca, tak jak w niebie ma Ojca bez Matki. Ponieważ jednak Słowo wcielone nazywać będzie Boga swoim Ojcem, a niewiastę tę swoją matką, więc stosownie do woli naszej zostanie ona wyniesiona do takiej świętości, że pomiędzy nią a Ojcem Niebieskim będzie istniała równość na tyle, na ile w ogóle możliwa jest równość między Bogiem a stworzeniem ludzkim. Boskiemu macierzyństwu należy się wszelka świętość i doskonałość. Jest naszą wolą, aby przez wszystkie wieki Słowo wcielone było adorowane w tabernakulum, w którym przebywać będzie przyjęte przez nie człowieczeństwo. Chociaż Matka Słowa musi być córką Adama, to jednak na mocy wyjątkowej łaski będzie uwolniona od jego winy. Jeżeli chodzi o jej naturalne zalety, to muszą one zostać ukształtowane jak najtroskliwiej i najdoskonalej. Słowo wcielone ma być bowiem nauczycielem pokory i świętości. Cel ten osiąga się przez cierpienia i trudy, które Słowo ponosić będzie, aby zawstydzić próżność i ułudę, którym ulegają ludzie. Dlatego też odwieczne Słowo obrało sobie cierpienia i trudy jako najszacowniejszy skarb w naszych oczach. Jest naszą wolą, aby stały się one także udziałem Jego Matki. Pod względem wytrwałości ma być ona jedyną, pod względem bohaterstwa w znoszeniu cierpień, wprost wyjątkową. Wraz ze swym jednorodzonym ma ona złożyć ofiarę boleści, chwalebną dla niej, a dla nas nader miłą. Trójca Przenajświętsza objawiła swe postanowienie aniołom, mówiąc do nich: nadszedł teraz czas, postanowiony przez naszą opatrzność, kiedy ujrzeć ma światło najmilsza nam istota. Ona naprawi to, co zepsuła pierwsza wina ludzi. Ona zetrze głowę smoka. To ją właśnie wyobrażał ów wielki znak na niebie. To ona przeodzieje odwieczne Słowo w ciało ludzkie. Nadeszła teraz ta szczęśliwa dla śmiertelników godzina, w której przelejemy na nich skarby naszego bóstwa, aby otworzyć im w ten sposób bramy nieba. Ludzkość otrzyma odkupiciela, nauczyciela, pośrednika, brata i przyjaciela. Będzie on życiem umarłych, uzdrowieniem chorych, pociechą smutnych, pokrzepieniem strudzonych, uspokojeniem i towarzyszem uciśnionych. Teraz spełnią się przepowiednie naszych sług i nasze obietnice, że ześlemy im Zbawiciela i Odkupiciela, ażeby wszystko stało się według naszej woli i aby owa wielka, od początku świata skrywana tajemnica ujrzała światło dzienne. Obieramy łono naszej sługi Anny na świątynię, w której nasza wybranka Maryja ma być stworzona. W niej ma się dokonać jej poczęcie, w niej ma być stworzona jej błogosławiona dusza. Jest naszą wolą, abyście temu miastu świętemu, temu mieszkaniu Słowa Wcielonego, poświęcili szczególną troskę, abyście je osłaniali i bronili przed nieprzyjaciółmi, abyście je z uszanowaniem oświecali, umacniali i pocieszali tak długo, dopóki będzie na ziemi. Z należytą troskliwością chrońcie Maryję w czasie jej ziemskiej pielgrzymki między śmiertelnikami. Kiedy Najwyższy wydał to polecenie, wszyscy aniołowie wykazali pełną gotowość spełnienia boskiego rozkazu w najgłębszej pokorze, chyląc głowy przed królewskim tronem Trójcy Przenajświętszej. Każdy z nich ożywiony świętym zapałem pragnął podjąć się tej błogosławionej służby. Wszyscy śpiewali Panu hymny pochwalne, sławiąc godzinę, w której mieli ujrzeć spełnienie tego, o co błagali przez liczne wieki. Dowiedziałam się bowiem wówczas, że gdy smok ze swymi poplecznikami został strącony do piekła, wtedy zwycięskie zastępy aniołów, umocnione w łasce i chwale, natychmiast poczęły prosić, aby się spełniły tajemnice wcielenia słowa. Trwali oni w tych nieustannie powtarzanych prośbach, aż do chwili, w której Bóg oznajmił im spełnienie ich błagań. Potem Najwyższy wyznaczył aniołów, którzy mieli pełnić wzniosłą służbę strzeżenia i towarzyszenia Maryi. Najpierw Bóg wybrał po 100 aniołów z każdego z 10 chórów. Następnie dodał 12 innych, którzy w widocznej postaci, z symbolami, znakami zbawienia, stać mieli u jej boku. Jest to tych 12, o których wspomina Ewangelista w 21 rozdziale swych objawień, strzegących 12 bram miasta. Oprócz tego Pan wyznaczył jeszcze 18 z najmniejszych aniołów, którzy schodząc i wchodząc po drabinie Jakubowej pełnić mieli rolę posłańców pomiędzy Panem a Królową. Na czele wszystkich tych aniołów Pan postawił 17 serafinów, wybranych spośród najwyższych i najbliżej tronu Bożego stojących. Mieli oni rozmawiać z Królową Niebios, przebywać z nią i oświecać. Tak więc blisko 1000 aniołów zostało przeznaczonych do ochrony i obwarowania miasta Bożego przeciwko piekielnym zgrajom. Wodzem tej niezwyciężonej straży anielskiej Bóg uczynił księcia wojsk niebieskich, świętego Michała, często w widocznej postaci towarzyszącego królowej. Najwyższy polecił mu, aby jako osobny poseł Chrystusa w sprawach świętych tajemnic zajmował się strzeżeniem jego Najświętszej Matki. Także święty Książę Niebieski Gabriel został skierowany do służby Królowej Niebios i jako poseł odwiecznego Ojca posłany na ziemię. Takie oto były postanowienia Trójcy Przenajświętszej w sprawie strzeżenia i bronienia miasta Bożego. Mądrość Boża poczyniła więc wszystkie przygotowania, aby z upadłego rodu ludzkiego mogła przyjść na świat Matka Łaski w pełnej czystości i piękności. Zastępy świętych patriarchów i proroków osiągnęły wielką liczbę, stając się wielkimi górami, na których wierzchołkach miało być zbudowane duchowe miasto Boże. Pan w mocy swojej wyposażył i wzbogacił Maryję, to miasto Boże, w niewysłowione skarby swego bóstwa. Przeznaczył dla niej 1000 aniołów, którzy jej mieli strzec i bronić oraz służyć jej jako wierni poddani swej królowej i pani. Przygotował jej nader szlachetny i królewski ród, z którego miała pochodzić. Wybrał dla niej świętych i doskonałych rodziców, którzy świętością przewyższali wszystkich ludzi w owym czasie. Bo gdyby istnieli bardziej święci, godni i bardziej odpowiedni rodzice dla Matki Bożej, oni byliby wybrani przez Najwyższego. Wszechmoc i mądrość Boża stworzyła teraz dziewicze ciało Najświętszej Maryi Panny i to w takiej czystości, piękności i doskonałości, której żadne inne stworzenie nie posiadało i posiadać nie może. Bóg stworzył ciało Maryi bardziej pieczołowicie niż cokolwiek innego. Przecież ciało to zostało przeznaczone na mieszkanie Słowa Wcielonego i na świątynię bóstwa. Według tej miary powinniśmy ocenić wszystkie dary i przywileje tego miasta Bożego, począwszy od fundamentów, na których spoczywa jego wielkość, aż do najwyższych szczytów, które sięgają granic nieskończoności Bożej. Kilka dni później, w sobotę, Najwyższy stworzył duszę Matki Słowa i połączył ją z ciałem. Tak jak przy stworzeniu pierwszego człowieka, Bóg wypowiedział słowa: uczyńmy człowieka. Tak teraz Trójca Przenajświętsza, z miłością o wiele większą i tkliwszą, wyrzekła te słowa: uczyńmy Maryję na obraz i podobieństwo nasze, naszą prawdziwą córkę i oblubienicę, wybraną na Matkę Jednorodzonego. W ten sposób powołana została do życia ziemskiego istota najczystsza, najświętsza, najdoskonalsza i najpiękniejsza z wszystkich, istota, jakiej drugiej Bóg nigdy nie stworzył i nie stworzy. Mocą Słowa Bożego i potęgi Jego miłości stworzona została błogosławiona dusza Najświętszej Maryi Panny i zlana z jej ciałem. W tej samej chwili Pan napełnił ją łaskami i darami, kosztowniejszymi od posiadanych przez serafinów. Nie było więc momentu, w którym pozbawiona była światła, przyjaźni i miłości swego Stwórcy. Najwyższy nie ograniczał swej nieskończonej miłości, wlewając w duszę Maryi wszystkie łaski i dary. Żaden święty, a nawet wszyscy oni razem, nie mogli osiągnąć owych łask w tak wysokim stopniu. Język ludzki nie zdoła tego opisać. Nie mogła jej nigdy dotknąć wina grzechu pierworodnego. Posiadała natomiast sprawiedliwość i to w stopniu o wiele wyższym i doskonalszym, aniżeli Adam i Ewa w momencie ich stworzenia. Otrzymała również dar najdoskonalszego używania rozumu, który odpowiadał innym darom, jakie posiadała. Wszystkie te dary ani na chwilę nie pozostawały bezużyteczne, nieustannie owocując najcudowniejszymi skutkami ku najwyższej radości Stworzyciela. W owej pierwszej chwili Maryja, jako zstępująca z nieba oblubienica Boża, przyozdobiona została wszystkimi rodzajami cnót i to w stopniu najwyższej ich doskonałości. Przede wszystkim otrzymała trzy cnoty boskie – wiarę, nadzieję i miłość. Poprzez najdoskonalszą wiarę poznała Boga z wszystkimi Jego nieskończonymi przymiotami i doskonałościami. Dzięki cnocie nadziei, którą Bóg uważa za przedmiot szczęścia i cel ostateczny, Maryja uniosła się ponad rzeczy przyziemne, pragnąc w najwyższym stopniu i z gorącą tęsknotą połączenia się z Bogiem, nie zwracając się ku niczemu innemu i ani na chwilę nie przestając tęsknić. Trzecia cnota boska, miłość, którą Bóg uważa za najwyższe i nieskończone dobro, pozwoliła jej z taką siłą i uwielbieniem miłować Pana, że nawet wszyscy serafinowie nigdy jej w tym nie mogli dorównać. Oprócz powyższych cnót boskich, Maryja posiadała cnoty moralne i naturalne w stopniu cudownym i nadprzyrodzonym, zaś szczególnym objawem łaski były przeznaczone dla niej dary i owoce Ducha Świętego. Maryję cechowała szczególna umiejętność rozpoznawania wszystkiego, co w zakresie zjawisk naturalnych i nadprzyrodzonych wynika z wielkości Boga. Od pierwszego zatem momentu istnienia, jeszcze w łonie matki, Maryja była najmądrzejszą, najbardziej uczoną i oświeconą we wszystkim, cokolwiek odnosi się do istoty bóstwa. Odróżniało ją to od jakiegokolwiek innego stworzenia, które kiedykolwiek istniało lub istnieć będzie. Maryja rozumiała wielkość darów otrzymanych od Stwórcy i składała mu za nie najpokorniejsze dzięki. Najświętsza Panna już od momentu swego poczęcia znała wszystkich ludzi i wszystkich aniołów, ich hierarchię, godność i czyny, znała także naturę i przymioty wszystkich stworzeń nierozumnych, rozumiała dogłębnie akt stworzenia i upadku aniołów. Wiedziała, że dobrzy doznali uświęcenia i uszczęśliwienia, a źli otrzymali karę za swoje grzechy. Uzmysławiała sobie stan niewinności, w którym powstali Adam i Ewa, i to, że oszukani przez węża zgrzeszyli, przez co sami, a wraz z nimi wszyscy ludzie, popadli w nędzę. Rozumiała też, że Bóg postanowił zbawić ludzi i że zbliża się przygotowywany przez Niego czas ratunku. Znała porządek i urządzenie gwiazd, planet, nieba i wszystkich fizycznych elementów, a także czyściec, otchłań i piekło. Ze szczególną mocą zostały jej objawione głębokie tajemnice dotyczące wcielenia Syna Bożego, bowiem tą drogą Bóg postanowił odkupić cały rodzaj ludzki. Już w trakcie połączenia się Najświętszej Duszy Maryi z ciałem przenikała ona kolejno wszystkie dzieła cudowne. Spełniała zarazem bohaterskie akty cnót, niewysłowionego podziwu, hołdu miłości Boga, pokory i smutku nad grzechami. Następnie Maryja ofiarowała siebie Bogu jako ofiarę nad wyraz Mu miłą. Wówczas rozpoczęła przez akty uwielbienia i miłości czynić Bogu zadośćuczynienie za obelgi, których doznał od złych aniołów i ludzi. Prosiła także aniołów świętych, których już wówczas była królową, aby dopomogli jej wielbić Boga i wspierali ją modlitwą. Pan ukazał Maryi aniołów stróżów, przeznaczonych jej do opieki. Najświętsza Panna poznała ich i okazywała im życzliwość, a także prosiła ich, aby wraz z nią wielbili Najwyższego pochwalnymi hymnami. Miał to być ich obowiązek w trakcie jej doczesnego żywota. Najświętsza Panna poznała także swój rodowód oraz cały święty wybrany lud Boży. Już w pierwszym momencie Najświętsza Panna w miłości swego serca prosiła o ratunek dla ludzi, poczynając w ten sposób pełnić rolę pośredniczki, patronki i zbawicielki rodzaju ludzkiego. Ofiarowała Bogu wołania patriarchów i wszystkich sprawiedliwych na ziemi, aby w miłosierdziu swoim nie opóźniał odkupienia ludzi, których uznawała już teraz za swych braci. Zanim jeszcze wstąpiła pomiędzy ludzi, kochała ich już swoją miłością najgorętszą. Już w pierwszej chwili istnienia była ona dobrodziejką ludzi poprzez świętą miłość, jaką żywiła w sercu dla nich, jako dla swoich braci. Najwyższy przyjął jej prośby z większym upodobaniem niż prośby wszystkich aniołów i świętych. Jej błagalne prośby spowodowały przyspieszenie przyjścia Pana, który zstąpił z nieba, by w łonie Maryi przyjąć ciało ludzkie. Ona była główną przyczyną, dla której Pan dokonał najcudowniejszego z wszystkich swoich czynów. Muszę wyznać, że podczas spisywania tych świętych tajemnic dręczy mnie moja nieudolność i ograniczoność. Smuci mnie bardzo, że to, co zostało mej duszy objawione, opisuje tak pospolitymi i niewystarczającymi słowami. Aby wielkości owych wspaniałych tajemnic nie umniejszać, trzeba by znaleźć osobliwe i szczególne słowa, wyrażenia i symbole, jednak w nieświadomości mojej nie mogę ich znaleźć. A gdybym nawet je znalazła, ułomność ludzka nie byłaby w stanie ich pojąć. Niechaj więc człowiek przyzna się do swej słabości, że nie jest zdolny zwrócić oczu na to boskie słońce wstępujące na świat, zakryte obłokiem macierzyńskiego łona świętej Anny, ale opromienione blaskiem bóstwa. Jeżeli pragniemy dostąpić łaski, iżby wolno nam było zbliżyć się do tego wielkiego znaku, to powinniśmy przybyć wolni, pozbywszy się jedni małostkowej nieczułości, inni bojaźliwej obawy, choćby nawet wynikała ona z pokory. Wszyscy powinniśmy zbliżyć się w pełni najwyższej pobożności i wolni od wpływu ducha zła. Wówczas dopiero będziemy mogli ujrzeć z bliska ogień Boży w krzaku gorejącym, który płonie, ale się nie pali. Nauka Najświętszej Królowej Niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy. Moja córko, najważniejszym obowiązkiem każdej istoty ludzkiej wobec Boga jest to, aby pierwsze swe myśli zwrócić ku Najwyższemu, uznać Go jako swego Stwórcę i jedynego prawdziwego Pana, czcić, miłować i oddawać Mu boską cześć. Podstawowym obowiązkiem rodziców jest to, aby swe dzieci od wczesnych lat wiedli ku Bogu, uczyli je troskliwie poznania Pana. Dzieci bowiem od samego początku ze wszystkich sił rozumu i woli powinny szukać celu ostatecznego, jakim jest złączenie się z Panem. Rodzice powinni powstrzymywać dzieci od złych zabaw, ku którym popycha je nieukształtowana przez wychowawcę natura. Rodzice powinni zapobiegać błędom swych dzieci i od najwcześniejszych lat uczyć je poznawania Boga. Tylko w ten sposób ułatwiają dzieciom późniejsze uznawanie Stwórcy i oddawanie Mu czci. Moja święta matka Anna spełniała ten obowiązek już tak wcześnie, że jeszcze nosząc mnie pod sercem, oddawała w moim imieniu hołd Stwórcy i składała Mu pełne szacunku podziękowania za to, że mnie stworzył. Prosiła Go także, aby strzegł mnie i otaczał swą opieką. Tak gorliwie powinni błagać Boga wszyscy rodzice, aby opatrzność boska sprawiła, że dzieci szczęśliwie otrzymają chrzest święty i uwolnione zostaną z niewoli grzechu pierworodnego. Gdyby jednak istota ludzka zaniedbała oddawanie hołdu Panu, to jej obowiązkiem stanie się danie stokrotnego zadośćuczynienia Bogu w momencie, w którym na mocy wiary dostąpi poznania najwyższego dobra. Skoro tylko dusza poznanie takie uzyska, nie powinna już nigdy utracić Boga z oczu, lecz zawsze trwać w bojaźni, czci i miłości Bożej.